A w studiu Radia Wnet gościem Poranka Wnet jest Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ABW, czyli człowiek w połowie wtajemniczony w to, co dzieje się w Rzeczpospolitej, przynajmniej w tej części, której nie widać i której się nie obserwuje. Policzyłem od początku roku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Od początku roku dostałem 21 komunikatów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które były podpisane pana nazwiskiem. Wszystkie komunikaty dotyczyły rozmaitych aresztowań, aresztowań podejrzanych o przestępstwo, rozbijania grup przestępczych. Czy jest jakaś synteza tego wszystkiego? Czy jest taki, można dać ogólny obraz tego, co robi ABW i z jakimi mafiami walczy?
No, te komunikaty, o których pan redaktor mówi, są w przeważającej większości związane z pewnym małym wycinkiem, którym ABW się zajmuje. Mowa o działaniach wymierzonych w przestępczość gospodarczą, która jest tej skali, że zagraża interesom ekonomicznym państwa. To jest ta działalność, którą możemy szeroko opinii publicznej prezentować. Niektóre inne obszary kompetencji ABW są bardziej newralgiczne i wrażliwe i o nich niestety informować tak szeroko nie możemy. Natomiast mamy świadomość tego, że te działania informacyjne związane z przestępstwami VAT-owskimi mają też swój profilaktyczny charakter i sprawiają, że ludzie, którzy chcą sięgać po nielegalne zarobkowanie, będą mieli świadomość, że mogą zostać zatrzymani i będziemy robili wszystko, żeby takie osoby były identyfikowane.
A umiałby pan odpowiedzieć na pytanie, ile osób w związku z przestępstwami VAT-owskimi ABW zatrzymała w ostatnich kilku miesiącach albo w ostatnich kilku latach? Nie wiem, czy zna pan taką liczbę.
No, tego typu statystyki raczej robimy w okresach rocznych. W 2018 roku ABW prowadziło ponad 370 postępowań. One w większości są postępowaniami właśnie związanymi z działalnością przestępców gospodarczych. Ponad 400 osób usłyszało zarzuty w 2018 roku, a to, co wydaje się najbardziej istotne, to w tej działalności związanej z przestępstwami gospodarczymi, no ABW w 2018 roku zajmowała się przestępstwami na sumę ponad 8 miliardów złotych i niemal 50 milionów euro. Także to są takie wymierne straty Skarbu Państwa, które są identyfikowane przez ABW.
8 miliardów to jest procent tego, o czym mówi premier Mateusz Morawiecki, czyli procent tego, co nie wpłynęło do budżetu państwa z powodów VAT-owskich mafii.
Tak rzeczywiście jest, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ABW nie jest jedyną instytucją, która walczy z mafiami VAT-owskimi. To jest, znajduje się i w kompetencji nowej Krajowej Administracji Skarbowej, powołanej specjalnie w tym celu, żeby przestępców gospodarczych ścigać. To jest i w kompetencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Policji. Także jesteśmy tylko elementem pewnej większej układanki w tej sprawie.
A to jest tak, że jest specjalne biuro w ABW powołane do ścigania przestępstw VAT-owskich?
Jest Departament Postępowań Karnych, który zajmuje się działalnością dochodzeniowo-śledczą. Są specjalne departamenty związane z ochroną interesów ekonomicznych państwa i to te dwie jednostki są odpowiedzialne za prowadzenie tego typu postępowań przeciwko przestępcom VAT-owskim. Natomiast musimy mieć świadomość, że ABW jako struktura ogólnopolska ma swoje wyspecjalizowane również struktury w delegaturach i wydziałach poza miejscowych, także to jest instytucja, która w każdym regionie Polski jest w stanie prowadzić tego typu dochodzenia.
Takie egzystencjalne pytanie. Co w pana postrzeganiu świata zmienił fakt, że ma pan dostęp do tej niejawnej informacji?
Na pewno różne procesy można dzięki takiej wiedzy lepiej zrozumieć, ale też, i to wydaje mi się najważniejsze, no można zobaczyć taką realną pracę służb na rzecz naszego państwa. to jest ta działalność, o której teraz mówimy, no to wiąże się z zatrzymaniami, z taką działalnością publiczną, no ale musimy mieć świadomość tego, że bardzo dużo rzeczy dzieje się w zaciszach gabinetów, bo to są i bardzo skrupulatne prace analityczne i prace związane z informowaniem najważniejszych urzędników państwowych o pewnych szansach i ryzykach, które służby zauważają. Musimy pamiętać, że głównym zadaniem służb jest dostarczanie rzeczywistego obrazu i stanu faktycznego i prognozowanej przyszłości po to, żeby decydenci polityczni mogli podejmować najlepsze dla nas wszystkich decyzje.
A jest specjalna komórka w ABW, która kontroluje albo przygląda się mediom społecznościowym. Zagląda do Facebooka, patrzy na podstawie tych informacji, które są w mediach społecznościowych, autoinformacji, robi rozmaite analizy i potem w związku z powyższym podejmuje albo nie podejmuje jakiegoś działania.
ABW zajmuje się też tego typu działaniami jak monitorowaniem przestrzeni publicznej, natomiast ona skupia się głównie na tych aspektach i tych zjawiskach, które mogą sygnalizować ingerencje obcych, szczególnie państwowych aktorów w debacie publicznej. W ostatnich latach mieliśmy kilka razy przykłady działań ABW wymierzonych właśnie w osoby, które na zlecenie i w bieżącym kontakcie ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej prowadziły te pewnego rodzaju działania propagandowe i informacyjne wymierzone w nasze interesy. To jest obszar, który również monitoruje i analizuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast zajmuje się tylko drobnym wycinkiem debaty publicznej tej, która może być inspirowana przez Federację Rosyjską, bądź też jakichś innych państwowych aktorów wrogo do nas nastawionych.
Bądź Chińską Republikę Ludową. Co się stało z tym aresztowanym Chińczykiem?
Zarówno pan Wei Jingwu, jak i pan Piotr D. pozostają w areszcie w ostatnim czasie, czyli w kwietniu. Areszt został przedłużony do 8 lipca i na pewno do tego czasu panowie będą w areszcie.
Czyli dokumenty i papiery są mocne, skoro areszt został przedłużony i to w stosunku do kogoś, kto jest obywatelem innego państwa.
Tutaj interpretację pozostawiam słuchaczom. Na pewno ta sprawa wymaga jeszcze działań, które powinny być prowadzone w atmosferze izolowania głównych podejrzanych. Mamy do czynienia z trudnym śledztwem, bo śledztwa szpiegowskie zawsze są trudne i ten czas to jest czas, żeby ABW mocno pracowała nad wyjaśnieniem wszystkich wątków.
Do pana zadań służbowych należy też przegląd prasy i normalnej, zwykłej prasy.
Tak, i też prowadzimy taki
portali. I na co pan zwraca uwagę, żeby może poprawić jakość przeglądu prasy w Radiu Wnet, to może pan coś nam podpowie.
No, my zwracamy uwagę przede wszystkim na informacje związane ze światem służb, ale również z pewnym zakresem kompetencji związanych właśnie z kwestią energetyczną, z kwestią ekonomicznych interesów państwa, ale również, bo prowadzimy przegląd prasy na potrzeby ministra, więc polityka, również szukamy najważniejszych informacji politycznych w mediach po to, żeby pan minister miał pełną wiedzę, co się w Polsce dzieje.
Łowczyni szpiegów przegrywa ze służbami. Magdalena E. była łowczynią szpiegów, walczyła w Afganistanie i odpowiadała za wykrywanie rosyjskich agentów. Od 3,5 roku walczy z sądami o sprawiedliwość. Ale to innej służby dotyczy, bo decyzja Piotra Bączka, byłego szefa SKW i prawej ręki Antoniego Macierewicza o degradacji oficer Magdaleny E., ale to pan nic nie wie o tej sprawie.
Wiem o tej sprawie troszkę więcej niż w mediach piszą. To jest sprawa, która ma swój, no nie finał, bo sprawa trafiła do sądu, więc czekamy na rozstrzygnięcie sądowe. Na pewno wydaje się, że decyzje podejmowane zgodnie z prawem dobrze, że zostały ocenione przez sąd. Czekamy na wynik tej sprawy.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję.
Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ABW, był gościem Poranka. Co my wiemy o tej... A jak dużo jeszcze jest śledztw VAT-owskich?
O te śledztwa to jest nieustająca praca codzienna, także myślę, że
można się spodziewać kolejnych komunikatów.
Na pewno.
Kilkaset śledztw jest
kilkaset
jeszcze?
Kilkaset śledztw rocznie prowadzi ABW w takich sprawach.
To jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 8:40. Robimy radio na żywo, radio, które wylosowało bramówkę, więc teraz Państwu przeczytam, co dzisiaj się zdarzy. Studio Wilno o godzinie 9.15, Studia Wilna nie losujemy, Studio Wilno, Studio Lwów, Studio Bejrut są o tej samej porze, o 10.00 smaki i niesmaki, o 11.00 pora karmienia, a o 14.00 lista nieprzebojów. To jest, będą Państwo mogli posłuchać od 14.00 listy nieprzebojów, bardzo ciekawa muzyczna audycja, o 18.00 śpiewnik kabaretowy, a o 20.00 z miłości do kina. Na tę audycję i na wszystkie inne Państwa serdecznie zapraszamy, a teraz z tego co widzę mamy połączenie z panem posłem Arkadiuszem Mularczykiem, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Nowy Sącz. Dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Informacja z pierwszej strony dzisiejszej Rzeczpospolitej, ale wczorajsza informacja o tym, że oficjalnie rząd grecki wystąpił o odszkodowania za pierwszą i drugą wojnę światową. Rachunek to jest około 300 miliardów euro. Co to oficjalne stanowisko dla Polski oznacza?
No to jest rzeczywiście bardzo ważna informacja. Można powiedzieć, że historia dzieje się na naszych oczach, bo Grecja po wielu, bardzo wielu latach debat w mediach, w parlamencie, po przygotowanym raporcie w 2016 roku zdecydowała się na podjęcie kroków politycznych, dyplomatycznych, prawnych i dwa dni temu ambasador Grecji przedstawił notę w zakresie właśnie reparacji wojennych rządowi Niemiec. Więc wkraczamy w zupełnie nową sytuację polityczną, jeśli chodzi o kwestie reparacji wojennych. Także myślę, że to tworzy zupełnie nowy klimat wobec reparacji wojennych, bo jakby kończymy jakby kwestię dyskutowania o reparacjach 80 lat po wojnie, a przechodzimy jakby do sfery po prostu realnych działań. I myślę, że to jest też interesujący kazus dla Polski. My, jeśli chodzi o ten temat, jesteśmy troszeczkę z tyłu, bo może być dopiero od 2 lat toczą się w polskim Sejmie, w polskim parlamencie, ale też w przestrzeni publicznej toczy się debata na temat reparacji wojennych. I myślę, że to jest bardzo ważny właśnie taki punkt, od którego kwestia reparacji wojennych w ogóle w Europie czy w Unii Europejskiej przechodzi jakby do zupełnie nowych czasów.
W jednej z gazet przeczytałem, że raport, którego pan jest współautorem, będzie opublikowany dopiero po wyborach parlamentarnych. Czy pan potwierdza taką informację?
Ja nie mogę takiej informacji potwierdzić, ponieważ są to informacje prasowe. No, ten dziennikarz nie rozmawiał ze mną, więc trudno powiedzieć, skąd ma takie informacje. Natomiast chcę podkreślić, że raport, praca nad raportem w zasadzie jeszcze trwają, bo ponieważ raport jest jeszcze przedmiotem korekt, raport jest tłumaczony. Jeszcze musimy pewne kwestie oczywiście zweryfikować, sprawdzić, ponieważ przed opublikowaniem tego raportu no już tak powiem, nie będzie możliwości, że tak powiem, jego weryfikacji. No, niezwykle jest istotne to, żeby ten raport był jasny, spójny, nie budził żadnych wątpliwości, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. I dlatego tutaj musimy z jak największą starannością po pierwsze przeprowadzić wszelkie możliwe korekty, redakcje, ale także później bardzo wiernie z duchem jakby raportu przetłumaczyć to na język angielski i niemiecki. Tu nie może być pola do jakiejkolwiek interpretacji czy pola do manipulacji, bo ja się obawiam jakby takiej rzeczy, że jedno zdanie wyrwane z kontekstu czy źle przetłumaczony jakiś pasus może być później przedmiotem krytyki tego raportu. A nie o to chodzi. Raport musi być bardzo spójny, bardzo jasny, jednoznaczny, nie budzący żadnych wątpliwości i w bardzo wielu sformułowaniach, czy w opisie sytuacji przedwojennej Polski, w opisie mieszkańców Rzeczpospolitej, bo musimy pamiętać, że Rzeczpospolita była krajem wielonarodowym, wielowyznaniowym i na tym tle tej te kwestie muszą być jakby jednoznacznie przedstawione i opisane. Dlatego tutaj trzeba powiedzieć jasno, że mimo takiej presji, która jest wywierana często też na mnie poprzez media różne, kiedy będzie raport, kiedy go pokażecie, kiedy go publikujecie, kiedy go położycie na stole, musimy pamiętać, że później już nie będzie prawa do błędu i dlatego ten raport musi być naprawdę z każdej strony perfekcyjnie przygotowany i opracowany. Z każdej strony.
Może powinien zostać przetłumaczony jeszcze na język francuski, bo Francuzi też mają wielkie kłopoty z historią Polski.
No, wszystkie kraje, widzimy, współczesne mają problem z historią Polski, dlatego tak ważna jest teraz ta praca, którą wykonaliśmy, ale też później kwestia publikacji raportu i jego promocji w Unii Europejskiej, w Europie i na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, no w tych wszystkich krajach, które dzisiaj no niestety zapominają często o tym, jaka była historia II wojny światowej i jaka niestety tragiczna była rola Polski. Dlatego też myślę, że ta praca, którą wykonaliśmy, ma niezwykle ważne znaczenie i wykonujemy. Ja często spotykam się z pytaniami dziennikarzy właśnie zagranicznych, bardzo często agencje międzynarodowe, amerykańskie, brytyjskie, też wielu dziennikarzy z Niemiec, z Grecji, z różnych krajów dzwoni do mnie z prośbą o komentarz, o opisanie tego, co się dzieje w związku z raportem. I już widzę jakby pozytywne efekty tej pracy, dlatego że do społeczności międzynarodowej przebija się po prostu polski głos, polskie stanowisko. Bardzo często te publikacje, depesze, artykuły po prostu opisują jakby przede wszystkim to, co działo się w Polsce i to, co jakby na świecie nie jest znane, więc ja uważam, że już pierwsze jakby efekty naszych prac są pozytywne, natomiast oczywiście kluczem będzie publikacja raportu, jego promocja, wyjaśnienie i politykom z różnych krajów i mediom międzynarodowym. I to może rzeczywiście być takim istotnym punktem zwrotnym w odbudowie jakby wizerunku Polski i w przekazaniu jakby prawdziwej historii II wojny światowej, roli Polski, polskiego ruchu oporu, tego, co działo się na ziemiach polskich i niestety odpowiedzialności Niemiec, która do dzisiaj nie została w żaden sposób no jednak przeprowadzona, dlatego że Niemcy po prostu do dnia dzisiejszego w zasadzie nie zapłacili Polsce odszkodowań
chociaż
za II wojnę światową.
Chociaż politycy niemieccy oczywiście tak samo w przypadku Grecji, jak i w przypadku Polski uważają, że sprawa została już dawno załatwiona i też często wspominają o tym, że takim zadośćuczynieniem w stosunku do Polski było przesunięcie polskich granic na zachód.
No oczywiście to taka niemiecka gra, ona się toczy już od 75 lat po wojnie. Zawsze coś było przeszkodą dla płacenia Polsce reparacji. Jakby analizując te relacje polsko-niemieckie na przestrzeni 75 lat, po prostu Niemcy wykorzystywali każdą możliwość, ażeby nie płacić reparacji wojennych. Używali różnych trików politycznych, dyplomatycznych, no wykorzystywali po prostu każdy element jakby naszej sytuacji geopolitycznej, żeby Polsce nie płacić reparacji wojennych. I robią to do dzisiaj, no po prostu Niemcy, trzeba powiedzieć jasno, chronią swój budżet, chronią stabilność swojego państwa finansową i to jest jakby kluczem ich stanowiska, a nie to, że sprawa reparacji jest uregulowana, bo oczywiście nie jest uregulowana, no bo jeśli obywatele polscy, mówię o obywatelach polskich, dostali tylko i wyłącznie około 2% wszystkich świadczeń, jakie dostali obywatele innych krajów, a Polska jako taka nie dostała w zasadzie żadnych reparacji wojennych, przecież nie możemy liczyć jako reparacje wojenne starego, zdezelowanego sprzętu, który kilka lat po wojnie był dostarczany za pośrednictwem z ZSRR do Polski z NRD, no to jest jasne, że sprawa reparacji wojennych nigdy nie została uregulowana w jakiejkolwiek umowie dwustronnej, bilateralnej między Polską i Niemcami, więc no po prostu Niemcy dzisiaj zaklinają rzeczywistość, Niemcy opowiadają bajki, opowiadali po prostu o 75 lat po wojnie i trzeba po prostu moim zdaniem bardzo konsekwentnie, stanowczo naszą narrację, nasze stanowisko prezentować na forum krajowym, forum międzynarodowym. Jestem przekonany, że jeżeli będziemy konsekwentni, jeżeli będziemy mieli czas, to dopniemy swego.
Przygotowujemy się do naszego letniego objazdu. Będziemy w Nowym Sączu i mam nadzieję, że na rynku w Nowym Sączu albo w zaprzyjaźnionej cukierni spotkamy się w Poranku Wnet. A czy jest prawdą, że jeżeli nastąpi Brexit, to zostanie pan eurodeputowanym?
To znaczy, ja tutaj rzeczywiście w okręgu małopolsko-świętokrzyskim osiągnąłem piąty wynik, co nie było łatwe przy tak dużej i bardzo mocnej liście. Przypomnę, pani premier Beata Szydło, Patryk Jaki, gigantyczne wyniki. No i tutaj musiałyby spełnić się dwa warunki. Otóż jeden z europosłów musiałby zostać komisarzem. Wówczas pan poseł Dominik Tarczyński wejdzie do Europarlamentu, a ja wówczas obejmę ten 52 mandat, który jakby jest związany z oczekiwaniem na Brexit. Także
a jaka sytuacji jest szansa, że jeden z europosłów zostanie komisarzem? I który?
No to jest pytanie otwarte i to nie jest pytanie do mnie, ale jak sądzę, że oczywiście wśród naszych europosłów jest wielu bardzo dobrych polityków, którzy mają, tak powiem, papiery na to, żeby pełnić wysokie funkcje w Unii Europejskiej. Oczywiście pani premier Szydło tutaj ma z uwagi na wynik i z uwagi na dokonania jest dobrym kandydatem, ale oczywiście to są decyzje o charakterze politycznym, które podejmą władze Prawa i Sprawiedliwości i to od władz PiS-u będzie zależało, która z osób zostanie dezygnowana na komisarza. No ale jakby wracając do tego meritum, no jeśli właśnie któryś z eurodeputowanych zostanie komisarzem, wówczas pan poseł Dominik Tarczyński obejmie mandat europosła, a ja wówczas obejmę ten 52 mandat oczekujący na Brexit. Także można powiedzieć, no jest to jakaś perspektywa, trudno powiedzieć, czy do zrealizowania w tym roku, czy w kolejnych latach, no ale rzeczywiście taka perspektywa jest.
Muszę wymusić na zakończenie rozmowy jedno od pana zdanie. Prawda, że pan się cieszy, że Radio Wnet będzie w Nowym Sączu?
Tak, no bardzo się cieszę i to już zawsze miło tutaj witam pana redaktora i całą redakcję Radia Wnet. Oczywiście zapraszamy na rynek sądecki, zapraszamy na ulicę Jagiellońską i do cukierni pana Witolda Żygadło, który na pewno się ucieszy, że po raz kolejny będzie mógł państwa gościć tutaj właśnie na ulicy Jagiellońskiej i w centrum Nowego Sącza.
Już my też cieszymy się na tą pyszną kawę w cukierni w Nowym Sączu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk był gościem poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:53.